Witam Państwa, Lech Pilarski. Jak mniej płacić za energię i co zrobić, aby jej wytwarzanie było mniej uciążliwe dla środowiska? Dzisiaj będziemy na te pytania poszukiwali odpowiedzi. Przywołamy ideę klastrów energetycznych. Wpisuje się ona bowiem w formułę rozwoju energetyki, jak to uczeni mówią, rozproszonej, opartej na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. Usytuowanie odnawialnych źródeł energii w bezpośrednim sąsiedztwie kompensuje wyższe koszty wytworzenia tejże energii w źródle, przekładając się jednak finalnie na niższe koszty zaopatrzenia w energię. Jeden z klastrów energetycznych powołano na Podlasiu. Powstał w Michałowie przy biogazowni. Stopniowo przystąpiły do klastra gminy Michałowo, Zabłudów, Gródek i Tykocin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie i Dom Pomocy Społecznej Jawor. Czytałem to na stronie gminy Michałowo, dlatego przywołuję to jako cytat. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu naszymi gośćmi są profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry Państwu.
Oraz wiceburmistrzowie Michałowa Konrad Sikora.
Dzień dobry.
I Tykocina Robert Sidorski.
Dzień dobry.
Witam Panów. To jak to z tym klastrem jest?
No przede wszystkim
funkcjonuje od 2017
roku i no po tych 3 latach kalendarzowo, ale de facto 2 latach możemy powiedzieć, że był to idealny pomysł. Sam pomysł już od początku budowy biogazowni, od czego tak naprawdę wszystko się zaczęło.
No bo najpierw powstała instalacja tak, żeby namacalnie oszczędzać tę energię.
Dokładnie tak, a potem narodził się pomysł tego klastra. No i chyba wszyscy, którzy są już dzisiaj w nim, odczuwają korzyści. One są po prostu namacalne. No to jest żywa gotówka, która zostaje w budżecie gminy. Tak? Można powiedzieć,
no
że...
właśnie, te namacalne korzyści, gdyby pan spojrzał na to, co i powstaje.
Mówiąc wprost, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że około 200 tysięcy złotych rocznie to jest oszczędność na ogrzewaniu. Tak? Mamy pływalnię w Michałowie, jest szkoła podstawowa, jest gminny ośrodek kultury. Korzystamy z tego i 200 tysięcy to jest porządna, naprawdę porządna kwota, która zostaje w budżecie.
Na pewno... 10 lat to 2 miliony.
Dokładnie, a biorąc pod uwagę, że lada chwila rozpoczniemy budowę dalszego ciągu, ciepłociągu. Na razie on ma kilometr, a będzie miał 4 i właściwie wszystkie budynki użyteczności publicznej w Michałowie będą do niego podłączone. No to te koszty, że tak powiem, będą spadać w skali gminy jeszcze bardziej, a oszczędności będą jeszcze większe.
Co potwierdza teorię.
Jak najbardziej. Ja chciałbym tylko dodać, że w przypadku klastra michałowskiego tym źródłem ciepła jest biogazownia. Prawda? To znaczy tak, obiekt, który powstał na początku po to, żeby produkować energię elektryczną i odsprzedawać. To jest zrozumiałe. Natomiast ciepło było zazwyczaj traktowane jako
odpadowo,
odpad.
Tak.
Oczywiście właściciele od razu wiedzieli, że coś z tym odpadem trzeba zrobić, bo to jest odpad tylko w cudzysłowie.
Bardzo kosztowny.
A naturalnie, znaczy bardzo pożądany odpad. Bardzo pożądany odpad, bo przecież można ogrzać położone po pobliżu budynki użyteczności publicznej. I tak się to wszystko zaczęło, o ile pamiętam. I
dokładnie tak
znakomity
było.
Przykład. Prawda? Mamy coś, co wytwarza ciepło odpadowe i teraz to coś pozwala zaoszczędzać gminie naprawdę pokaźne środki, a to wszystko jest dopiero początek.
To jest dokładnie początek, bo już jest w planach postawienie drugiej biogazowni.
Tym bardziej, że tak, region jest rolniczy, jest dużo drzew rosnących, bo są to tereny zalesione. Te lasy trzeba w jakiś sposób pielęgnować, czyli znowu mamy coś, co można ewentualnie przetworzyć. Dodatkowo rolniczo, no jeśli ktoś ma hodowlę, to siłą rzeczy gnojowica jest i to może być źródłem tego biogazu.
Już nawet jakby patrzeć na teraz system odpadów, tak, że trzeba już segregować na 5 rzeczy, są mi właśnie te bio. Samo z tego znowu się bierze dodatkowe źródło, które można wykorzystywać.
I zaraz znowu będziemy przekonani, że odpad jako taki nie istnieje. To znaczy, że odpad to jest surowiec, który przypadkiem znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. To znaczy coś, co można przerobić i osiągnąć z tego korzyść. I zamienić na energię, zamienić na surowce.
A mogliby mieszkańcy Michałowa i cała gmina Michałowo skorzystać z gazu takiego ziemnego, bo obok jest wielka rura, proszę państwa, 30 miliardów metrów sześciennych rocznie z Jałówki obok Michałowo przepływa.
Mała dziurka.
I poszłoby, nie? Ale okazuje się, że z tego gazu nie korzystacie i trzeba było stworzyć biogazownię.
Dokładnie tak, no ale jakby sama z siebie ta potrzeba powstała, no ten pomysł był. był. Oczywiście jak to jest w przypadku, bo też mamy takie, do nas przyjeżdżają inne gminy z całej Polski, żeby zobaczyć na żywo, jak to wygląda, bo tam oni też myślą o tym, ale są protestem mieszkańców, którzy uważają, że biogazownia będzie czymś złym, że będzie śmierdzieć, że będzie po prostu truła, jak spalarnia śmieci, prawda, jakaś mityczna. Takie legendy krążą, po czym jak te gminy przyjeżdżają i przyjeżdżają, to nie tylko, że przyjeżdża tam burmistrz czy starosta, ale oni zabierają też przedstawicieli mieszkańców. I dopiero ci mieszkańcy widzą na miejscu w Michałowie, jak to wygląda.
I czują, że to nieprawda.
Widzą, jakie korzyści, jak to może być, no to...
Biogazownia w Michałowie jest wyjątkowo porządna. To też trzeba zauważyć.
No bo różne z tym bywa. To dlatego Tykocin przyłączył się do klastra?
Dokładnie tak. I tutaj Konrad odpowiedział częściowo na pytanie, skąd Tykocin w klastrze. Obserwowaliśmy, co się dzieje, jakby szukając rozwiązania optymalnego dla gminy, dla mieszkańców. I przykład Michałowski jest idealny do naśladowania. Tam mimo tego, że instalacja jest w mieście, praktycznie blisko centrum miasta, działa, funkcjonuje i nie koliduje z mieszkańcami, z domami jednorodzinnymi, które stoją nieopodal.
No proszę zwrócić uwagę jeszcze, że w Michałowie ta biogazownia położona zaraz za płotem panele fotowoltaiczne i ta przyszła druga biogazownia stają się taką zarodzią dla wabienia inwestorów.
A prawda? Tam już powstają kolejne farmy fotowoltaiczne prywatne, żeby było śmiesznie, obok na tych terenach. Niedawno, znaczy już będzie rok, zaraz ruszy produkcja, ale jedna z firm białostockich przyniosła się tam również, produkując materiał gipsowy, który wymaga dosuszenia dużej ilości ciepła. Od razu przy biogazowni tam postawiła swoją nową halę i będzie zatrudniać ludzi, będzie inna, jeszcze inna zupełnie korzyść.
Pytanie. Na razie ta instalacja daje ciepło, energię do obiektów użyteczności publicznej. Kiedy mieszkańcy odczują to?
No tutaj na pewno trochę więcej czasu. Trochę więcej czasu.
Jednak domy doposażyć.
No pewno takie plany się pojawią, natomiast szybciej chyba będzie to, ponieważ planujemy budowę bloków. To automatycznie te bloki będą od razu miały możliwość...
Budownictwo wielorodzinne będzie podłączone do
dokładnie
tych instalacji.
Tak, dokładnie tak. Więc to będzie pierwszy krok. A potem, wiadomo, też są koszty, cała ta instalacja i tak dalej, więc tutaj na razie sugerujemy mieszkańcom wymianę tych starych pieców na inne. Tutaj program termomodernizacji, tak, docieplenia i tak dalej w ten sposób. A co? Za ileś lat będzie to...
Zobaczymy.
Biorąc pod uwagę, jak to się rozwija, to jest szansa.
Krok został zrealizowany. Co powstaje w Tykocinie?
W Tykocinie, korzystając z tego, że przynależymy do klastra, otrzymaliśmy dodatkowe punkty w naborze wniosków, które się dzisiaj prawdopodobnie ukaże wynik tego naboru.
Czyli będzie znane rozstrzygnięcie.
To jest pierwsza wymierna wartość, znaczy jedna z, kolejna bym powiedział, bo pierwszą jest współpraca, jest wymiana doświadczeń i za chwilę docelowo też myślę, że realizacja takiego modelu, w którym będziemy starali się, to było na ostatnim spotkaniu o tym mowa, starali się wypracować takie rozwiązanie, które da nam, no, górnolotnie, ale powiem, samowystarczalność gminy energetyczną.
Czyli dzisiaj się okaże, czy dostaniecie pieniądze i będzie można zrealizować instalację. Jaką instalację?
Tak, to nabór, który się dzisiaj
ma rozstrzygać,
tak. Dotyczył wniosków, które miały za zadanie wybudowanie instalacji na potrzeby własne dla obiektów gminnych. W naszym przypadku, w przypadku większości gmin są to takie zjadacze energii duże, czyli stacje uzdatniania wody, kanali,
szkoła,
przepompownie różnego rodzaju.
Ośrodek kultury.
Dokładnie.
Tak, no
dokładnie.
I sam urząd.
Dokładnie tak.
To też wymaga też zaopatrzenia w energię. Poza tym, no, przypomnijmy, że gmina Tykocin, obok samego miasteczka, które ma walory historyczne, to jednak gmina szczególnie rolnicza. Tam są nawet bardzo duże obory. Tam hodowla kwitnie. Stąd też wykorzystanie tej biomasy jest możliwe.
Wracając do modelu, który został w Michałowie zrealizowany, to warto też o tym powiedzieć, w jaki sposób jest zasilana w ekstrakt instalacja. Tam obiekt całego systemu bazuje na kukurydzy.
Dokładnie tak.
To jest produkt, nazwijmy to tak, który nie powoduje jakiś...
Czyli ziarno idzie do wykorzystania gospodarczego ewentualnie. Wszystko idzie. To jest tak pewna wada tego rozwiązania, bo mówimy tutaj, czy powinniśmy się raczej koncentrować na wykorzystaniu
odpadów.
Tak, to oczywiście, ale biorąc pod uwagę też, że ostatnio mamy problemy tak klimatyczne, nazwijmy to, i na przykład większość upraw z zeszłego roku tak naprawdę i tak poszła do wyrzucenia, to chociaż na tym mogli rolnicy zarobić. De facto. No bo tutaj ponieśli straty, gdzieś mogliby wykorzystać te kukurydze do spożywczych, czy tam do pasz, tak? A...
Jak założyć klaster? Co to jest i do czego taka organizacja jest potrzebna? O tym powiemy za chwilę. Również powiemy o oczekiwaniach na przykład Ministerstwa Rolnictwa w stosunku do wykorzystania tego rodzaju instalacji, bo to jest bardzo ciekawa propozycja, żeby wzmocnić ekonomicznie wieś. Panie profesorze, wiem, że Ministerstwo Rolnictwa widzi w energetyce odnawialnej, czyli w tego rodzaju pomysłach, jak realizowane są czy w Tykocinie, czy w Michałowie, no, mocne działanie na rzecz wzrostu dochodów na wsi.
To prawda, bo wszystkim wiadomo, że samo rolnictwo już nie zapewni godziwego poziomu życia.
Jeśli weźmiemy pod uwagę kwestie ekonomiczne,
jeśli
to
będziemy szli
przemysł spożywczy i rolnictwo, to jest niska stopa
zwrotu. Jeśli to będą
zwrotu.
Wielkie latyfundia, tak bym to nazwał, to jest zupełnie inna skala, o tym nie mówimy. Natomiast rolnictwo takie, jakie znamy z Polski, nawet to trochę z wyższej półki, z 50-60 hektarami, to nie są możliwości, które dadzą pełną szansę rozwoju. I trzeba jakoś to rolnictwo wspomóc. Możliwości oczywiście jest wiele, ale jednym z pomysłów jest danie szansy zarabiania albo oszczędności z energetyki odnawialnej. Pamiętajmy o tym, że w zasadzie ta cała rewolucja, którą przeżywamy, energetyczna i te wszystkie wielkie przemiany nie są kwestią technologii. To nie technologia jest tu głównym problemem, tylko odpowiedź na podstawowe pytanie. Kto ma z tego korzyść? To znaczy, kto jest godzien w naszym kraju wytwarzać energię cieplną, a ciepło właśnie każdy, ale elektryczną, i na niej korzystać. I jeżeli powiemy sobie, że dajmy tę szansę ludziom, dajmy szansę spółdzielczości, dajmy szansę...
Społeczeństwu inaczej rzecz biorąc.
Wspólnotom energetycznym, jak one będą nazywane, to jest zupełnie inna kwestia. To okaże się, że to może być świetna wędka do łowienia ryb na przyszłość. Zwłaszcza, że wiemy, że energia tańsza nie będzie.
Po pierwsze, a po drugie wiemy, że w województwie podlaskim nie mamy żadnej elektrowni poza Białymstokiem.
No tak, ale Białystok jest to ciekawym przykładem, bo z biomasy robić całkiem sporo energii elektrycznej. I jak się to wszystko podsumuje, to się okaże, że mamy w Białymstoku możliwość zaopatrzenia wszystkich gospodarstw domowych plus oświetlenie uliczne z tego, co robi
elektrociepłownia
w swoich kotłach na biomasę. No więc to jest...
Z pewnością, ale to jest tylko na potrzeby samego miasta, to jest dygresja. Natomiast, żeby zaopatrzyć te wszystkie pozostałe miejscowości, gospodarstwa wiejskie i tym podobne,
tak,
to trzeba wytwarzać gdzieś tę energię.
Dobrze byłoby wytwarzać tę energię lokalnie i ją
energię lokalnie zużywać. Kiedyś pan profesor to policzy, to chyba 6 miliardów rocznie wydajemy na to?
Troszkę mniej, bo to rzecz jest dynamiczna, ponieważ ceny energii fluktuują na rynku. Raz jest węgiel tańszy, raz droższy. Sami wiemy, jak różnie z benzyną. Ale rzeczywiście to od pewnego czasu to oscyluje wokół 5 miliardów złotych, które każdego roku województwo podlaskie wydaje na zakup energii. To jest, biorąc pod uwagę, że nasze PKB to jest 40 parę miliardów złotych, to jest znacząca kwota. My to musimy zapracować. To dzisiaj żeśmy na spotkaniu zero energetycznych
rok w rok wydajemy.
Ustalili, że ten, kto importuje energię, ten eksportuje pieniądze. My te pieniądze po prostu tu musimy zarobić, dając krowy albo robiąc inne uciążliwe rzeczy, po to, żeby zapłacić potem tym, którzy nam energię dostarczą.
A przy okazji wytwarzamy taki odpad, bioodpad, który może być generalnie wykorzystany.
To się okazuje, prawda, że jak się spojrzy bliżej na okolice, to jest sporo różnych możliwości wytwarzania tej energii, zaopatrywania nas jako mieszkańców, zaopatrywania biznesu, rolnictwa, które może przecież, nowoczesne rolnictwo potrzebuje dużej ilości energii elektrycznej, może je na swoje potrzeby wytwarzać. Zatem pomysł spółdzielczości energetycznej,
klastrów
energetycznych, różnych powiedzmy spółdzielczych, wspólnych form wytwarzania i konsumpcji energii jest naprawdę znakomitym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że on przetrwa jeszcze sezon.
My też, panie profesorze, my też.
Bo to różnie z tym bywa, ale ostatnio uchwalone przepisy, które weszły jednak w życie, wspierają teoretycznie tego rodzaju instytucje.
Na razie są bardzo korzystne.
To jak, gdybyście panowie radzili, jak stworzyć taki klaster energetyczny, od czego warto zacząć, żeby to nie była pojedyncza impreza, tak to w cudzysłowie nazwę, inicjatywa w województwie podlaskim?
No przede wszystkim najpierw trzeba zdiagnozować swoje potrzeby, tak, zobaczyć...
Policzyć.
Ile jest podmiotów, które potencjalnie mogą z tego korzystać. No bo tutaj mówimy, że podlaskie województwo, tak, jest trochę tych, ale też pamiętajmy, że niestety jesteśmy porozrzucani. To nie jest tak, że...
Rozproszone jest u nas.
Że jedno duże gospodarstwo jest obok drugiego i można się wspólnie dogadywać. Często tak jest, ale nie zawsze. Dlatego tutaj pierwszą rzeczą jest zdiagnozowanie swoich potrzeb, policzenie kosztów i zobaczenie, co możemy...
Na czym można zarobić.
I ile możemy zarobić, tak? Bo czasami tylko po to, żeby zarobić 2%, może nie warto w to wszystko inwestować. Ale znając życie, biorąc pod uwagę to, co pan profesor powiedział, koszty energii będą rosły.
To nie widać na horyzoncie bogatego wójta. Im szybciej gminy,
firmy, gospodarstwa, tak, rolnicy dojdą do tego, że warto się jednoczyć. Sieciowanie w każdej branży przynosi korzyści. Tak? Ja pamiętam, jak jeszcze byłem blisko powstawania w Białymstoku klastra bielizny. Tak? To jak się od tamtego momentu rozwinęły te nasze firmy, które są potentatami tak naprawdę na polskim, a może i europejskim rynku, to tylko pokazuje, jak bardzo warto było wtedy spróbować. Prawda? I to samo widać tutaj, po tym klastrze naszym energetycznym. Każda z gmin odnosi jakieś korzyści. Czy to właśnie to, że
korzystasz z
budżet, ale to, co powiedział Robert też, tak, że dodatkowe punkty przy projektach. To
właściwie, tak, bo walczymy o...
To jest policzalne.
Tak właściwie to można powiedzieć, że te punkty niemalże gwarantują sukces. Tak naprawdę, jeśli chodzi o te wnioski.
Bierzmy pod uwagę, że w najbliższej perspektywie finansowej pozyskiwanie środków na rozwój regionalny, na kwestie społeczne będzie w bardzo mocnym stopniu uzależnione od tego, jak te działania będą wpisywały się w ochronę klimatu. I one będą naprawdę oceniane także i pod tym kątem.
Maksymalnie. Chronisz klimat.
OZE będzie, czyli odnawialne źródła energii, będą totalnym priorytetem w tej perspektywie.
To jest zielona gospodarka, plus jeszcze zagospodarowanie odpadów, plus jeszcze wykorzystywanie tego, co w tej chwili staje się uciążliwym czymś, a mogłoby przynieść korzyści. Więc jeśli teraz zrozumiemy, że odpowiednio wcześnie trzeba zacząć myśleć o swojej jednostce terytorialnej albo o swojej najbliższej okolicy jako miejscu, w którym jest możliwe wytwarzanie i zagospodarowanie energii, odpadów, surowców odzyskiwalnych, to będzie nam łatwiej wpisać się w ten główny nurt, pozyskiwać środki i robić coś sensownego dla mieszkańców. Oni to docenią i to bardzo szybko zorientują.
Dlatego, tak jak powiedziałem, trzeba już myśleć. Nie dopiero planować, że za 5 lat może zaczniemy. To będzie za późno, bo już pieniądze zostaną rozdane. Dlatego na przykład Michałowo się przygotowuje. My już zaplanowaliśmy wypuszczenie obligacji. Tylko po to, żeby zgromadzić już sobie ten kapitał, który będzie służył na wkłady własne właśnie do tych projektów, które
będą... Żeby nie obciążać budżetu.
Dokładnie tak.
Pamiętajmy poza tym, że my musimy pokonać sporą przepaść energetyczną, bo jesteśmy troszkę w ogonie przemian. A przepaści nie pokonuje się w kilku drobnych kroczkach. Więc trzeba po prostu zrobić porządny skok naprzód, wiedząc, że po drugiej stronie jest brzeg oczywiście. Natomiast musimy to zrobić dosyć intensywnie i gwałtownie po to, żeby zapewnić rozwój przyszłym pokoleniom, żeby dostać pieniądze
na ten rozwój. Żeby nasi wnukowie nam nie powiedzieli,
że przespaliście,
nic nie zrobiliście,
coś,
tak.
Że czekaliście na jakąś zmianę, na wróżkę. Ona albo najczęściej nie przychodzi.
Albo że państwo da.
Tak. To, co pan profesor powiedział na samym początku, problemem nie jest technologia, bo ona jest znana od wielu, wielu lat, sprawdzona i skuteczna. Problemem, wracając na chwilę jeszcze do instalacji biogazowni, jest chyba niska świadomość, tak bym powiedział, też i nasza, samorządowców, bo to my musimy być tym inicjatorem, my musimy te...
Tym bardziej, że niektóre pieniądze można uzyskać tylko w momencie, kiedy samorząd się włączy w tę całą inicjatywę. Tak. Przypomnę te wszystkie instalacje fotowoltaiczne czy solary, które powstały w wielu miejscowościach, to bez samorządu nie można było uzyskać żadnego współfinansowania. ogrzewania. Mhm.
Ale... I ten kocin jest taką białą plamą, jeszcze jednym zdaniem tylko do tego nawiążę, a propos instalacji, bo nie było okazji przez samorząd do tej pory realizować takiego projektu. Mieszkańcy są bardzo, bardzo chętnie
nastawieni
do tego, żeby móc korzystać, w tym do tego poziomu, że niektórzy już przestali czekać na gminę, tak bym powiedział, i we własnym zakresie instalują.
Samodzielne instalacje.
I cieszą się z tego.
Tak, to patrzenie w przyszłość, znowu pochwalę trochę się Michałowem, ale choćby to, że my myślimy, w planach mamy budowę nowego przedszkola. Ono będzie budynkiem pasywnym, tak? Jest. Myślimy o Centrum Aktywności Lokalnej, znowu w technologii budownictwa pasywnego. Czyli jakby trzeba już sobie założyć i iść konsekwentnie tą drogą.
Tak, ale to jest... może więcej to zapłacimy na początku.
Unijne. To są już wymogi, znaczy ciągle mówimy unijne. No Unia to my, pamiętajmy o tym. To są nasze wymogi na przyszłość. Te nowe budynki, które będą powstawały, budynki użyteczności publicznej, muszą być w takich technologiach.
No właśnie, dzisiaj, panie profesorze, w Białymstoku jest spotkanie miast tak zwanych zeroemisyjnych.
Tak.
No i o czym tam mowa jest? Jak doprowadzić? No bo ja nie wyobrażam sobie, że wyłączymy elektrociepłownię i będziemy miastem zeroemisyjnym i w chłodzie przeżywali zimę. No, na czym to polega ta zeroemisyjność?
Zeroemisyjne netto, od razu sobie musimy powiedzieć. To znaczy będziemy tyle wiązali, akumulowali w różnych komponentach środowiska, w lasach, glebach.
Dwutlenku węgla.
No, gazów cieplarnianych. Tyle samo, co emitowali, prawda? Bo pewien poziom emisji jest nieunikniony, przynajmniej na razie. Nie wiem, jak
przy dużym zbiorowisku ludzi.
Też trudno jest cokolwiek mówić o technologii na przyszłość, bo jak sobie człowiek wspomni te XIX-wieczne wyobrażenia o tym, jaki będzie stan techniki na rok 1900, to teraz śmiech człowieka bierze, prawda? Więc nasz futuryzm cały jest też funta kłaków niewarty. Naprawdę nie wiemy, co będzie niedługo. Natomiast wiemy już w tej chwili, że odpowiednio oszczędzając energię, zwłaszcza tę, którą ekspendujemy na nasze ogrzewanie, to jest największy pożeracz. Plus na transport. Kluczem do zeroemisyjnego świata jest zeroemisyjny transport i ogrzewanie w naszych warunkach. Więc jeżeli tutaj zaoszczędzimy dużo, a jest taka możliwość, proste środki, no przecież wiemy, głęboka modernizacja, zmiana budynków, sterowanie, automatyka, inteligencja jakoś tam zaprzęgnięta. Ja wolę inteligentne sterowanie systemem niż system inteligentny, mówiąc szczerze. I to pozwala już naprawdę zaoszczędzić mnóstwo energii. Mnóstwo.
Energia to są konkretne pieniądze.
To są konkretne pieniądze i konkretne ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.
Ale jeśli jeszcze 10 lat temu, panie profesorze, jeśli ktoś chciał w domu sobie postawić taką biogazownię, bo jest gospodarzem, to musiał wielki zbiornik na gaz wybudować i tak dalej. Najnowsze tendencje są takie, że wystarczy kawałek wyrównanej ziemi, kupuje się taki wielki plastikowy worek i ma się magazyn...
Nie idźmy w tę stronę, redaktorze.
Ale jeśli chodzi o zaoszczędzanie, wejście w pewną inicjatywę...
Rozwiązań technologicznych jest mnóstwo i na pewno każdy powinien znaleźć coś dla siebie. To nie jest tak, że idziemy do sklepu, mówimy biogazownię, poproszę jedną i dadzą nam gotowe rozwiązanie spółki, bo to jest mnóstwo komponentów, które projektant spala ze sobą.
To jest cała instalacja, którą trzeba złożyć.
Będzie pracowała w tym stylu, czy w innym, na suchym, czy na mokrym, na gnojowicy, czy na kuku. Mhm. Więc nie wchodząc w szczegóły, to jest po prostu urządzenie, które trzeba skroić na miarę potrzeb i oczekiwań.
I najpierw trzeba zdefiniować
najpierw
potrzeby.
Najpierw trzeba zdefiniować, cóż my mamy za substrat w okolicy, jakie mamy zapotrzebowanie na ciepło, do tego zbudować biogazownię, a jak się pojawi prąd, bo na pewno się pojawi, no to będziemy go wtedy rozdysponowywali albo na wolnym rynku, albo na przykład w ramach spółdzielniczych klastra.
Dokładnie tak, czy też klastra, bo o tym nie wspominaliśmy. Mamy możliwość produkowania w innym miejscu, a odbioru w innym miejscu, tak mówiąc najpierw.
No właśnie, żeby założyć taki klaster, to w dwóch, trzech słowach to
nie
trzeba.
Musi być jedna ulica, prawda?
Tak, to nie musi być jedna ulica. No przede wszystkim, tak jak od czego zacząłem wcześniej, że trzeba się zebrać i mieć pomysł. A potem to już są odpowiednie procedury, które są z jednej strony dość skomplikowane, a z drugiej strony nie. No, samorządy wiedzą, jak sobie z takimi procedurami poradzić. I nie jest to droga nie do przejścia i nie jest naprawdę to krzyż, który trzeba ze sobą długo nieść. To naprawdę, biorąc pod uwagę, że jakby na poziomie centralnym jakby bardzo przychylnie patrzy się na tego typu inicjatywy, to pomoc ze strony odpowiednich organów też jest i tutaj nie ma się co zastanawiać, mówiąc prosto.
Ustawa dosyć w prosty sposób definiuje, czym jest klaster. I jeżeli pozwolicie, panowie, to to przeczytam. Pojęcie klasy energii zostało wprowadzone do podlaskiego porządku prawnego w 16 roku ustawą o zmianie ustawy i tak dalej. Formalnie klaster energii określamy cywilnoprawnym porozumieniem i co jakby kluczowe jest, w skład klaster może być powołany na obszarze nieprzekraczającym obszaru jednego powiatu lub 5 gmin. I to jest jedyny taki...
Zbieramy się gdzieś na grillu, tak. Ustalamy, że tworzymy klaster energetyczny.
Ekologicznym grillu.
Tak, ekologicznym grillu.
Pamiętajmy, to jest właśnie to kluczowe słowo, to jest porozumienie. To nie jest jakiś związek, który trzeba rejestrować nie wiadomo jak. To jest porozumienie o współpracy de facto. Mhm.
Najważniejsze to zacząć od zbilansowania potrzeb. I potem możliwości i zamawiamy odpowiednią instalację i mamy.
Nie jedną, bo bardzo często w takim przypadku trzeba zrobić miks najróżniejszych instalacji. To jest najpiękniejsze, że można skroić tę produkcję energii w bardzo różny sposób.
Czyli to może być z jednej strony biogazownia, z drugiej strony fotowoltaika.
Gdyby jeszcze się ludzie do tych wiatraków przekonali troszeczkę, a oni wcale się tego nie boją, rząd się bardziej boi chyba wiatraków niż ktokolwiek.
No ale jeśli myśmy rozwijali te wiatraki na zasadzie takiej, że przychodzi wielki koncern i jeszcze do niedawna nie było wiadomo, jak wezmą ode mnie w dzierżawę pole, zbudują instalację, to czy ja później po zakończeniu eksploatacji będę musiał zapłacić za utylizację tej instalacji. Były też problemy.
Trudno mi w tej chwili narzekać, jak to wyglądało, natomiast
Jeśli byśmy zrobili, że mieszkańcy z danego powiatu są właścicielami tego wiatraka, to z pewnością nie byliby, czy współwłaścicielami, nie byliby
przeciwko.
Gmina jako
podmiot organizujący, obdarzony zaufaniem społecznym. Do tego pewnie jakiś partner biznesowy, bo pewien wkład plus know-how jest potrzebny. Tak, to chodzi dokładnie o pieniądze.
Tak jak się zaczęło w gminie Michałowo, że pojawiła się biogazownia.
I do tego oferta publiczna, która mówi obywatelu, powiesz nam pieniądze, to znaczy staj się udziałowcem tej oto inwestycji, a my ci gwarantujemy albo prąd, albo jakąś odpowiednią wynagrodzenie związane z twoim kapitałem, to zupełnie inny świat. To zupełnie zmienia postać rzeczy.
A potem stały dochód.
No naturalnie.
A potem pamiętajmy, bo tutaj cały czas mówimy o swoich potrzebach, ale być może mogą być gminy, której jedna ma duże zapotrzebowanie na tą energię, ale druga ma masę tej biomasy, którą może oddać.
Albo przestrzeń.
I przestrzeń, tak? I to może być wkład.
Gdzie sprzedać energię?
Bo przecież ci ludzie mogą właśnie, gmina może tylko zarabiać na tym, że oddaje biomasę, a inna gmina będzie miała korzyści, dlatego że ma u siebie biogazownię i to ciepło, tak?
I inwestorów na przykład.
Dokładnie.
I tutaj może zaistnieć współpraca.
Tak, tutaj ta korzyść to nie jest surowca. Tylko samo to, że mamy tą energię, to ciepło. Tak, to mogą być wokół tego...
Pan to by było
trywializowanie sprawy.
To chodzi o tę wymianę, chodzi o współpracę, chodzi o znalezienie partnerów, którzy będą odnosili wzajemną korzyść z tego, że produkują i konsumują energię. No tak
dlatego, też prywatne inicjatywy wokół tego mogą się rodzić. Firmy, szkolenia, firmy,
wszystko.
Które będą pisać wnioski unijne.
Obsługa później.
Dokładnie.
Ktoś może na tym spokojnie żyć i wszyscy mogą osiągnąć
dochody. Nowe miejsca pracy
dochody.
To też są nowe miejsca pracy.
To wyliczyli koledzy z Uniwersytetu w Kassel. Sukces finansowy z posiadania turbiny wiatrowej w gminie zależy od tego, kto jest jej właścicielem. Jeżeli takim właścicielem będzie oto społeczność, to ta ilość pieniędzy zostających w regionie jest 8-krotnie większa, niż gdyby to był inwestor, który płacił tylko oczywiście odpowiednie podatki, odpowiednie daniny na rzecz. Ale to jest dramatyczna przepaść. To znaczy 8 razy więcej środków zostaje w regionie tylko z tego tytułu, że to my z burmistrzem na czele jesteśmy właścicielem takiego oto obiektu.
No i pytanie o przyszłość. Czy klastry będą się rozwijać? Co zrobić, żeby przyspieszyć, żeby takie porozumienie energetyczne gmin upowszechniło się? Żeby każdy powiat miał swój klaster. Co panowie proponują?
Myślę, że tutaj należałoby pana redaktora pochwalić bardzo, bo taka audycja w świetny sposób promuje i rozpowszechni tą informację.
Tak, złośliwie z drugiej strony, moglibyśmy powiedzieć tak, że...
Po co wam konkurencja, tak?
Dokładnie. No. Jak już te unijne się skończą, wtedy tak. Oczywiście to żart jest, ale my o tym też myślimy, dlatego w Michałowie ma powstać Centrum Technologii Energetycznych. Chcemy stworzyć takie modelowe właśnie centrum szkolenia, aby inne gminy mogły przyjechać i uczyć się naprawdę praktycznie.
Powstanie szkoła fotowoltaiki, bo macie budynki, tam dużo tych budynków po byłych szkołach.
Plan jest taki, żeby właśnie w tę stronę iść.
Wykorzystać tam. W dobrym otoczeniu będzie można pojechać posurfować na zalewie Siemianówka.
Dokładnie. Także o ile jeszcze woda będzie, bo z tej wody coraz mniej.
Trzeba trzymać kciuki za sukces klastra Michałowskiego. Po prostu, bo jeśli im się uda, a już się udaje bardzo dużo, to będzie najlepszy przykład. To będzie najlepszy wzorzec wtedy, zanim pójdą inni. No
taki wzorzec podlaski.
Ale oczywiście, bo każdy burmistrz umie liczyć i jeśli zauważy realne oszczędności, a przecież myśmy mówili o cieple, a nie mówiliśmy jeszcze o energii elektrycznej.
Tak, a też ja powiedziałem, że gmina jakby 200 tysięcy, tak, ale to jest tylko gmina. A na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która też jest podpięta, również 200 tysięcy rocznie.
Już mamy 400.
To już jest 400, a spółdzielnia to są mieszkańcy, to już nie urzędy.
I plus do tego jeszcze prąd.
Plus do tego to, że zarabia to lokalny przedsiębiorca, który płaci podatki.
My go potem opodatkujemy.
Ale pieniądze zostają w gminie, można powiedzieć.
Ale pieniądze w gminie.
Dokładnie tak. Pieniądze w gminie, czyli model, o którym też pan profesor wspominał. 8 razy więcej.
W gminie zostaje.
Tak.
Także z tego powodu warto. To zatem, co zrobić, żeby trzymać rozwinąć?
Co zrobić?
Poza trzymaniem kciuków?
No nie wiem, myślę, że tutaj bardzo ważne, ale to nie wiem, czy my jako klaster, oczywiście chwalimy się jak możemy, ale myślę, że to jednak z góry musi przyjść jeszcze większa otwartość, promowanie, być może
wszystkie
tej
przepisy, które do tej pory, można powiedzieć, że tak na krótkiej smyczy trzymały te klastry energetyczne, zostały poluzowane w zeszłym roku we wrześniu, bo to zaczęło od 15 września obowiązywać te przepisy, no wręcz zachęcają, ułatwiają.
Ale to jeszcze głośniej o tym trzeba mówić, bo niektórzy, no wiadomo jak to jest, każda gmina
na razie
ma
mamy te
problemy.
5 tysięcy na fotowoltaikę, do tego możemy jeszcze uwzględnić ulgę termomodernizacyjną, co obniża koszt budowy całej instalacji. Jeszcze chyba przepis należałoby lekko popchnąć, żeby się dało zrobić taką spółdzielnię każdego. Nie?
Dokładnie tutaj.
Mamy osiedle domków, to wszyscy się zbieramy, budujemy instalacje i razem z tego korzystamy.
Tu efekt ekonomiczny jest bardzo istotny, bo tego typu instalacja byłaby dużo tańsza niż jedno...
Tak, rozproszone. Każdy sobie robił.
Dokładnie.
Także na przykład cały Tykocin, wszyscy mieszkańcy mogliby się spotkać na rynku, rynek jest ładny, i tam ustalić, że robimy
fotowoltaikę. Tutaj myślę, że pani konserwator mocno by była przeciwna, żeby na rynku powstała jakaś instalacja.
Nie, oni by się tylko zebrali.
Chodzi o miejsce, żeby się zebrać i uzgodnić.
Zamek
jaki ma wielki dach.
Tak. Czyli na razie proponujemy, żeby nie blokować ziemi, bo ta się przydaje pod uprawę, ale mamy tak dużo dachów, że możemy je spokojnie pod ową instalację fotowoltaiczną przeznaczyć.
Na tej ziemi właśnie tą kukurydzę posiać.
Żeby później było biogazowe.
Kukurydza to może nie. Dlaczego nie to następnym
oczywiście,
razem, panie?
Oczywiście to symbolicznie, bo to może być cokolwiek, tak? Ale właśnie po to, co wykorzystamy jako biomasę potem.
Uprawy energetyczne mają swoje dobre, wady, ale chyba także dużo złych stron, więc...
No właśnie, biorąc pod uwagę, ale to temat na osobną audycję, że stanowi to dużą konkurencję, wykorzystanie energetyczne dla produkowanej przez rolników żywności. Ale to temat, jak powiedziałem, na osobne spotkanie. Wracając do klastrów. Mamy sporą liczbę rolników. Hodowla krów, bydła jest w naszym regionie bardzo upowszechniona. Mamy duże spółdzielnie mleczarskie przecież. Muszą być zaopatrywane w odpowiedni surowiec, ale gnojowica, która powstaje, może zostać w odpowiedni sposób wykorzystana.
Tak naprawdę to się bym na miejscu tych wytwórni mleczarskich zastanowił nad tym, czy nie zainwestować.
Taką sieć.
Bo jednocześnie sobie by obcięli koszty.
Zdecydowanie. To jest bardzo ważny element. To znaczy dać rolnikom szansę zarabiania w taki sposób, żeby mogli ciąć potem koszty mleka.
Z jednej krowy byłyby dwa dochody tak naprawdę.
O, na przykład. Ciekawe hasło. Namawiamy zatem do podłączenia się do stworzenia klastra energetycznego przemysłu mleczarskiego i można by było spokojnie wielu gospodarzy w to wszystko włączyć.
My sobie tak trochę żartujemy na ten temat, ale to jest całkiem poważna rzecz, bo ta istniejąca już spółdzielczość, trochę wykrzywiona, ale jednak zorganizowanie rolników i obecność lidera, którym jest mleczarnia, może rzeczywiście być takim początkiem tworzenia organizacji energetycznej. energetycznych, które dawałyby tym rolnikom, znaczy pomagałyby im przejść pewne zwiększyć formalności, dochody. A zwiększyć dochody i tym samym dać szansę wykorzystania jeszcze swojego odpadu na to, żeby żyć lepiej.
A i
nie eksploatować tak tych krów.
Przemysł drzewny.
Innymi słowy, to jest jeszcze jedna furtka, jeszcze jedna możliwość organizacyjna do tworzenia organizacji typu klaster, spółdzielnia, wspólnota energetyczna, najogólniej na to nazywając.
Czyli namawiamy wszystkich.
Namawiamy gorąco.
Jak słyszeliśmy, stworzenie klastra nie jest kłopotliwe.
Nie boli.
Wystarczy się tylko umówić.
Dokładnie tak. Tak naprawdę. Sprowadza się to do umowy pomiędzy stronami.
No a potem
i to
już
w przyszłej współpracy, bo można się na początku umówić, a później, że tak powiem, nie dojść do porozumienia. W naszym klastrze nie ma takiej sytuacji. Świetnie się dogadujemy, kolokwialnie mówiąc. Do tego stopnia, że za chwilę ze wszystkich strategii gminnych powstanie jedna klastrowa i o tym też myślę, że będziemy chcieli powiedzieć, bo będą tam wyjątkowe rozwiązania. Wyjątkowe jak na podlaskie rozwiązania.
Które będziemy polecali. Bo jak słyszeliśmy, żeby zdobyć unijne pieniądze, a one będą spore i będą adresowane właśnie do energetyki odnawialnej, to warto z tego powodu między innymi stworzyć klastry.
Choćby z tego powodu już.
Nie mówiąc o tych dochodach, o których panowie mówiliście.
Tak, ale potem to już wszystko jak kula śniegowa się toczy.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękujemy serdecznie.
Naszymi gośćmi byli profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej oraz wiceburmistrzowie Michałowa Konrad Sikora i Tykocina Robert Sidorski. Lech Pilarski, do usłyszenia.